Hagia Sofia w Stambule w Turcji jest jednym z największych, najstarszych i najbardziej znaczących budynków na świecie. Służyła jako święte miejsce dla potrzeb różnych religii i była centralnym punktem dwóch różnych imperiów. Prawie 1500 lat po jej zbudowaniu do dziś trafia na pierwsze strony gazet. Dowiedz się więcej o kościele, meczecie i miejscu świętym muzeum Hagia Sofia w tym odcinku Wszystko Wszędzie. Zapraszam! Zanim zaczniemy na dobre, zajmijmy się słoniem w składzie porcelany. Jak się wymawia nazwę tego budynku? Pisze się Hagia Sophia. Problem wynika z faktu, że nazwa nadana została w klasycznej Grece, którą wymawia się nieco inaczej niż współczesną Grekę czy Łacinę, a miasto ostatecznie przejęli Turcy. Tak więc najczęściej popełniany błąd to wymawianie Hagia Sophia. Nie jest tak. Prawidłowa wymowa obejmuje nie mecha, więc mówimy Hagia Sophia. Druga sprawa to znaczenie tej nazwy. Czytałem w kilku miejscach, że budynek nazywa się kościołem czy meczetem świętej Zofii. Jest to zdecydowanie nie ta nazwa i nie o to tu chodziło. Nazwa kościoła w chwili jego budowy oznaczała świętą mądrość i był to przedmiot Chrystusa, a nie imię świętego czy świętej. Hagia Sophia jest jednym z największych i najstarszych zachowanych budynków na świecie. Jest to budynek, a nie grobowiec, tak jak na przykład piramidy. Prawdziwy budynek z czterema ścianami i dachem, który nadal jest używany jako budynek. Hagia Sophia jest trzecim kościołem, który istnieje w obecnym miejscu. Poprzednie dwa kościoły zostały zniszczone podczas zamieszek. Pierwszy kościół znany był jako Magna Ecclesia i został zamówiony przez cesarza Konstancjusza II, syna Konstantyna Wielkiego, w 360 roku naszej ery. Budowa ta została zniszczona podczas zamieszek w 404 roku. Kolejna budowla została wzniesiona przez cesarza bizantyjskiego Teodozjusza II, który konsekrował ją w 415 roku. W jednym z moich pierwszych odcinków wyjaśniam, że nazwa Imperium Bizantyjskiego została temu imperium nadana po czasie, po kilkuset latach od jego upadku, a współcześni ludzie uważali siebie za Rzymian. Tak więc ten drugi budynek, noszący także nazwę Hagia Sophia, został spalony podczas zamieszek w 532 roku, podczas powstania Nika przeciwko cesarzowi Justynianowi, które były największymi zamieszkami, jakie kiedykolwiek widziano w historii Imperium Rzymskiego. Połowa Konstantynopola została zniszczona, a dziesiątki tysięcy ludzi zginęło. Zamieszki w Nika to fascynujący temat na osobny podcast i będzie tematem na pewno przyszłości. Cesarz Justynian, o którym mówiłem wcześniej w moim odcinku o pladze Justyniana, był wielkim budowniczym, a kiedy poprzedni kościół spłonął, nawet ucieszył się, że będzie mógł zostawić po sobie ślad i zlecił budowę największego budynku na świecie, który również był kościołem. To nie był tylko największy budynek na świecie. Była to największa budowla na świecie przez prawie 1000 lat. Dopiero po wybudowaniu katedry w Sewilli lub w Sewilli, wymawiając po hiszpańsku, w 1507 roku, cokolwiek przewyższyło Hagia Sophia wielkością. Ktokolwiek widział Hagia Sophię wie, że budynek jest murowany, nieco przysadzisty, z masywnymi łukami i kopułami. Nie jest to lekka budowla o cienkich ścianach, jak w gotyckich katedrach w Europie. Ma wygląd masywnej, słoniowatej konstrukcji, co w tamtych czasach było konieczne, aby stworzyć tak duży budynek. Być może masywność tego budynku i miliony cegieł, jakie zostały wykorzystane do jego budowli, te ogromnie grube mury i stropy zapewniły mu egzystencję podczas licznych trzęsień ziemi, które nawiedziły Istanbul w okresie od jego wybudowania. Centralna kopuła ma 55,6 metra wysokości, a maksymalna średnica to 31,2 metra. Kopuła Panteonu w Rzymie jest technicznie nieco szersza, ale obszar zamknięty pod kopułą Hagia Sophia jest zdecydowanie większy, ponieważ opiera się ona na znacznie wyższych ścianach. Kopuła Panteonu ma również otwór po środku, podczas gdy kopuła Hagia Sophii jest całkowicie zamknięta. Najbardziej niezwykłą rzeczą w tym budynku, przynajmniej dla mnie, nie jest jego wielkość, wiek, ani to, że przetrwał wiele trzęsień ziemi i różnych wojen. Faktem jest, że został zbudowany w zaledwie 5 lat. Budowę kościoła rozpoczęto w 532 roku, a zakończono w 537 roku. Aby spojrzeć na to z innej perspektywy, budowa większości katedr w Europie zajęła ponad 100 lat, a wiele z nich zajęło kilka stuleci. Sagrada Familia w Barcelonie jest nadal w budowie i trwa to nieprzerwanie już od kilkuset lat. Według legendy, gdy budowla była już gotowa, cesarz Justynian powiedział: Salomonie, prześcignąłem cię. Miał na myśli świątynię Salomona w Jerozolimie. Ta masywna katedra stała się centrum miasta Konstantynopola, cesarstwa bizantyjskiego i całej religii prawosławnej. Wystrój katedry odpowiadał jej wielkości, z jednym z najbardziej niezwykłych dzieł sztuki, pozłacanych elementów kultu religijnego w chrześcijaństwie. Katedra była miejscem koronacji prawie każdego cesarza bizantyjskiego przez następne 1000 lat. Budynek przez lata ulegał okresowym uszkodzeniom, głównie w wyniku trzęsień ziemi. A trzęsienia ziemi nawiedziły świątynię już w roku 553, 558, 869. Spowodowały one oszkodzenia budynku, ale zostały one naprawione. Wielkie trzęsienie ziemi w 989 roku zawaliło zachodnią kopułę, ale i ona została naprawiona. Kościół był grecko-prawosławną katedrą przez większość swojego istnienia. Przez 57 lat był katedrą katolicką. Przez okres okupacji miasta od 1204 do 1261 roku, podczas łacińskiej okupacji miasta. Doża Wenecji Enrique Donadolo, który dowodził splądrowaniem miasta, został pochowany gdzieś wewnątrz tego budynku, ale dokładna lokalizacja nie jest dzisiaj znana. Po powrocie miasta w 1261 roku do Cesarstwa Bizantyjskiego pozostał jako katedra grecko-prawosławna aż do dnia, w którym był najważniejszym dniem w historii miasta i być może świata. Dzień, w którym Cesarstwo Rzymskie ostatecznie upadło, 29 maja 1453 roku. Tego dnia sułtan osmański Mehmed II przedarł się przez mury miasta, a cesarz Konstantyn XI został zabity, a Hagia Sofia stała się meczetem. Fun fact, jeżeli w Turcji nie znacie kodu PIN do drzwi albo do jakiejś sieci, spróbujcie daty 1453. Jest duża szansa, że ta liczba właśnie zadziała. Jest ona tak ważna dla każdego Turka. Wraz z przekształceniem Hagia Sofii w meczet w budynku wprowadzono ogromne zmiany. Otynkowano mozaiki religijne i mozaiki dawnych cesarzy, ponieważ islam zabrania publikowania zdjęć ludzi, więc wymagane było ich zasłonięcie. Po drugie, wewnątrz budynku mozaiki na podłodze przykryto dywanami w celu umożliwienia modlitwy i pokłonów. Po trzecie, na zewnątrz wybudowano 4 duże minarety, wieże, z których ajatollahowie wzywają wiernych na modlitwę. Przez wiele lat dokonywało tego kilku różnych sułtanów. Ostatecznie także wyremontowano sam budynek. Do czasu upadku Cesarstwa Bizantyjskiego cesarstwo i kościół chyliły się ku upadkowi. Zanim miasto zostało zdobyte, były doniesienia o tym, że drzwi w Hagia Sofii dosłownie wypadały z zawiasów. Mehmed II nakazał odrestaurowanie budynku, który miał się stać pierwszym cesarskim meczetem w nowej stolicy Imperium Osmańskiego. Co ciekawe, użytkowanie Hagia Sofii jako meczetu przypominało i nadal przypomina dzisiaj osiodłanie krowy i próbowanie udawania, że jest ona koniem, ponieważ meczety buduje się według zasady takiej, że centralne miejsce, do którego zwracając się modlący, jest skierowane w stronę Mekki, natomiast kościoły katolickie budowano na osi wschód-zachód. W związku z tym w czasie użytkowania Hagia Sofii jako meczet, centralny ołtarz jest przesunięty w stosunku do osi kościoła i wygląda to po prostu głupio. Budynek Hagia Sofii służył przez meczet przez kolejne 482 lata. Kolejna wielka zmiana nastąpiła po I wojnie światowej, kiedy Imperium Osmańskie ostatecznie upadło, a na jego miejscu powstała Republika Turcji. Założyciel nowoczesnej Turcji, Mustafa Kemal Atatürk, ogłosił budynek muzeum w 1935 roku w ramach ogólnej sekularyzacji Turcji. Odwiedzałem ten budynek w 1997 roku, jeszcze jako student, i pamiętam, jak wielkim szacunkiem darzyłem decyzję turecką o wycofaniu się z użytkowania zdobytego kościoła jako meczet, przekonwertowaniu go na muzeum i udostępnienie wszystkim do zwiedzania jako pamiątkę wielkich imperiów i dawnych czasów. W ramach przekształcenia budynku w muzeum odsłonięto wiele oryginalnych mozaik chrześcijańskich, które zostały otynkowane, a dywan, który był ułożony do modlitwy, został także zdjęty, odsłaniając oryginalną marmurową podłogę, której nie widziano od 5 wieków. Niestety w 2020 roku nastąpił kolejny zwrot akcji, kiedy to prezydent Turcji Tayyip Erdoğan unieważnił wydany w 1935 roku dekret przekształcający budynek w muzeum. Budynek jest teraz ponownie używany jako meczet, ale otwarty dla publiczności, tak jak katedry w Europie. Ten populistyczny ruch miał zapewnić prezydentowi Turcji ponowne zwycięstwo w wyborach w 2020 roku. Zaprzepaścił jednak dziedzictwo jego wielkiego poprzednika Kemala Ataturka. Złote mozaiki chrześcijańskie zostały zasłonięte, a na pięknej marmurowej podłodze z powrotem rozwinięto dywany do modlitwy, a w kącie powstał ołtarz, do którego zwracają się wierni chwalący swojego proroka. Hagia Sofia jest często pomijana na liście cudów świata, ale zdecydowanie zasługuje na miejsce w pobliżu szczytu. Dziękuję za wysłuchanie ciekawostek o Hagia Sofii i już jutro zapraszam do następnego odcinka. Bądźcie ciekawi!